No więc, moi drodzy, witam was najserdeczniej w sobotni wieczór albo w jakikolwiek inny dzień, czas, kiedy tego słuchacie. Niezwykle się cieszę, że możemy się w historiach potłuczonych po raz kolejny spotkać. Jedna mała modyfikacja w dzisiejszym odcinku. Wybaczcie mi bardzo, bardzo, ale nie będzie dzisiaj komentarzy na początku odcinka z jednego prostego powodu. Mam, kochani, dzisiaj tylko pół godziny, więc po prostu muszę nagrać tę historię, a nie mam czasu przejrzeć waszych komentarzy. Więc po prostu zatrzymamy się na samej historii. Wiem, zabijcie, ale wybaczcie. Wybór był prosty. Albo nie będzie odcinka w ogóle w tym tygodniu, albo będzie właśnie taki. Troszeczkę okrojony, ale przecież wiemy, że przede wszystkim chodzi o historię, więc myślę, że to was nie będzie jakoś tam bardzo, bardzo, bardzo dotykało. Kochani, jak zobaczycie pewnie już w tytule, dzisiaj trochę taki inny tytuł, bo po raz pierwszy nie ma imienia, tylko jest bardziej, no właśnie, o pewnej rzeczywistości, bo po pierwsze autorka tej opowieści dzisiejszej poprosiła o zmianę imienia, więc nie będę podawał imienia jej prawdziwego, natomiast pomyślałem sobie, że to jest właśnie opowieść o pewnej rzeczywistości, która spotyka bardzo wielu ludzi i dlatego taki tytuł. Może już przestanę gadać, bo miało być, no właśnie, tylko pół godziny mam. Więc czołóweczka, a potem będzie historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o powszedniości, co demona miała na plecach. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, bardzo serdecznie was witam i zapraszam, w sensie, że was przywitałem, ale witam was po czołówce, jakbyście się stęsknili, i zapraszam na historię. Kochani, historię, którą dzisiaj dostałem, to była bardzo długa historia, troszeczkę ją skróciłem, zawsze też tam piszecie, że jeżeli chcę, to mogę ciąć, nawet jak nie napiszecie, to i tak czasem tnę, chociaż niektóre są tak długie, że nawet nie wiem, czy jestem w stanie ich przeczytać, je przeczytać. Tą historię leciutko okroiłem, ale tylko lekko, tak żeby zachować najważniejsze rzeczy, bo chciałbym właśnie wydobyć pewien wątek i on mi się wydawał najważniejszy w tej historii. Proszę, posłuchajcie. Szczęść Boże, Ojcze Adamie. Długo się zastanawiałam, czy do ojca napisać i przedstawić moją historię bardzo mocno potłuczoną. Jak się zaraz okaże, bardzo długą. No nie okaże się, bo trochę pociąłem. Nie jestem nawet do końca pewna, czy ta historia jest jakoś szczególnie warta uwagi. Uwierz mi, że jest. Ale mam poczucie, że ponieważ ja się w niej dużo wycierpiałam i narobiłam sporo głupot, to być może mogłaby ona komuś pomóc. Dokładnie tak samo myślę, kochana, więc ją czytam. Pochodzę z katolickiej, bardzo wierzącej rodziny. Sama jestem wierząca i właściwie zawsze byłam. Jednak w okresie dorastania i studiów ta moja wiara zrobiła się, można powiedzieć, letnia. Zawsze dbałam o to, żeby w niedzielę i święta chodzić do kościoła. Przed większymi świętami szłam do spowiedzi, ale jednocześnie ta obecność Boga w moim życiu była, no, taka sobie. Trochę tak byłam z Nim, a trochę byłam obok, w zależności jak mi pasowało. Moje wybory życiowe wtedy nie zawsze były szczególnie mądre, ale jednocześnie nie były też jakoś szczególnie szkodliwe. Od zawsze byłam romantyczką, marzyłam o tym, że pewnego dnia, najlepiej w wieku 25 lat, bardzo konkretny wiek, wezmę ślub z tym wspaniałym i z tym jedynym, a niewiele później urodzę dzieci, najlepiej wszystkie przed 30. No, ambitny plan, na przykład jeżeli chciałaś mieć 7, to trochę trudno do wykonania. Plan wydawał się być świetny, ponieważ jestem z natury bardzo ufna, zdarzało mi się rozczarować drugą osobą, ale na studiach poznałam chłopaka, z którym stworzyliśmy związek, wydawałoby się, już na zawsze. Przez pierwsze 2 lata wszystko było super, jednak im dłużej byliśmy ze sobą, tym bardziej coś zaczynało się rozjeżdżać. W końcu zamiast budować jedno, wspólne życie, tak naprawdę budowaliśmy 2, zupełnie osobne, które praktycznie przestały mieć ze sobą cokolwiek wspólnego. Mimo przykrości, których nieraz w tym związku doświadczyłam, muszę powiedzieć, że to był dobry chłopak. To po prostu nie było to, jak to się mówi. Rozstaliśmy się na ostatnim roku studiów, a ponieważ postanowiłam sobie, że za nic w świecie nie będę cierpieć z tego powodu, rzuciłam się w wir pracy, a miałam jej sporo, praca magisterska, przygotowanie do drugiego kierunku studiów, który chciałam podjąć, ostatecznie tego nie zrobiłam, szukanie jakiegoś stażu, żeby zarobić trochę pieniędzy i tak dalej. Generalnie nie nudziłam się i przez to nie cierpiałam. W tym samym czasie tak się niestety ułożyło, że popsuł mi się kontakt z moją najbliższą paczką przyjaciół. Pokłóciłam się z jednym z moich najlepszych przyjaciół, szarpaliśmy się ze sobą kilka miesięcy i chyba trochę na własne życzenie, a trochę z winy reszty grupy, w końcu zostałam sama. Dalej jednak zawzięcie nie chciałam stawić czoła temu poczuciu porzucenia przez mojego byłego chłopaka, przez przyjaciół. Uważałam, że doskonale radzę sobie bez nich wszystkich i ponieważ nie dopuszczałam do siebie tak trudnych uczuć, nie zdawałam sobie sprawy z ogromu cierpienia, które w sobie tłumiłam. Raz tylko, kilka miesięcy po zerwaniu, kiedy spotkałam mojego byłego przypadkiem na mieście, no rozkleiłam się zupełnie i płakałam wtedy przez 2 dni po prostu bez przerwy. Zdecydowałam się nawet podjąć z nim rozmowę, czy myśli, że mamy szansę jeszcze raz spróbować, ale w odpowiedzi usłyszałam, że jest mu bardzo dobrze samemu i absolutnie mnie nie kocha. Jakiś czas później dostałam pracę w dużej korporacji i tam znalazłam sobie nowych znajomych. Ponieważ pozamykałam wszystkie obowiązki, które mnie absorbowały w minionych miesiącach, potrzebowałam czegoś nowego, co wypełniłoby taką ilość wolnego czasu i zajęłoby myśli. I na swoje nieszczęście znalazłam. To się nazywa imprezy. Wyjścia po pracy, urodziny, integracje, wyjścia bez okazji. Każdy powód jest dobry. Szłam wszędzie, gdzie tylko się dało. A jak się dobrze postarałam, to w tygodniu miałam kilka takich wyjść. Imprezy oczywiście pociągnęły za sobą alkohol, który okazał się być doskonałym i jakże autodestrukcyjnym rozwiązaniem na dalsze tłumienie uczuć i emocji. Jednocześnie po zerwaniu byłam taka całkiem podekscytowana na ponowne chodzenie na randki, poznawanie kogoś, uczenie się kogoś na nowo. Wydawało mi się, że to będzie strasznie fajne, taki start od zera. Okazało się jednak, że bycie singlem w wieku 20 kilku lat jest po prostu niezwykle rozczarowujące. Nie wiem, czy to świat się tak zmienił, kiedy byłam w związku, czy po prostu do tej pory żyłam w jakiejś bańce, ale szybko się okazało, że nikt nie jest zainteresowany poznawaniem mnie. Za to każdy jest bardzo zainteresowany poznawaniem mojego ciała, najlepiej jak najszybciej i jak najwięcej. Co więcej, podczas tych wszystkich imprezowych wieczorów napatrzyłam się na wszelkiego rodzaju zdrady, brak jakiegokolwiek poszanowania relacji, że moja wiara w tę wielką, romantyczną miłość zaczęła się po prostu załamywać. Stałam tam z boku z drinkiem w ręce i patrząc na żonatego faceta z 2 dziećmi, obściskującego się z dziewczyną, która w żadnym wypadku jego żoną nie była, myślałam, Boże, ja też będę kiedyś miała męża i on będzie chodził i tak mnie zdradzał na takich imprezach? Tak jakby już nie było żadnej alternatywy. Dość szybko niestety uwierzyłam w to, że stawianie granic nie ma sensu. Myślałam o sobie jako o kimś, z kim coś jest nie tak, więc żeby ułożyć sobie na nowo życie z jakimś facetem, to muszę się po prostu godzić na wiele ustępstw, często takich, z którymi sama nie czułam się dobrze. Miałam poczucie, że to moja wina, że związki mi nie wychodzą, więc nie mam prawa stawiać jakichś warunków. Ot, po prostu dzisiejszy świat. To żaden tam romantyzm, nie ma żadnych książąt na koniu. Jestem po prostu z drugiego sortu, więc trzeba brać, co się rusza. Dziś wiem, że powinnam być wtedy mądrzejsza. Lepiej być samemu, niż nie mieć do siebie dość szacunku, żeby o siebie walczyć, ale jak widać z przedstawionej historii, najwyraźniej byłam bezdennie głupia. Kochana, no bez przesady. Faceci przychodzili i odchodzili, nic bardzo konkretnego. Najwięcej czasu, przez około rok, z przerwami, spędzałam z chłopakiem, który krótko mówiąc był chyba najgorszym możliwym wyborem. Jaki mógł mi przyjść do głowy, do tej mojej pustej głowy. Interesowały go głównie imprezy. No tak jak mnie. Nadużywał alkoholu, tak jak ja. Brał narkotyki. No okej, ja nigdy po nie sięgnęłam. Ale co gorsza, z ogromnym zadowoleniem opowiadał każdemu, kto tylko chciał słuchać, że poszedł kiedyś do wróżki razem ze swoim kolegą, która mu powiedziała, że on ma na plecach demona odpowiedzialnego za dobrą zabawę. Koledze też oznajmiła, że ten ma jakiegoś innego demona i ów kolega zginął w wypadku samochodowym niewiele później. Mój uwielbiał się tym chwalić, a ja z przerażenia wytrzeszczałam oczy, jak to można być dumnym z tego. Zamiast się udać do jakiegoś egzorcysty, żeby się nad nim pomodlił i coś z tym zrobił. Wątpię jednak, że on był w ogóle wierzący, więc zapewne nie była to jego ani pierwsza, ani nawet ostatnia myśl. Jak ojciec widzi, nigdzie tu właściwie nie ma wiele miejsca dla Boga. Nie licząc niedzielnych mszy, wieczornej krótkiej modlitwy i spowiedzi od czasu do czasu, nie było tam nic więcej. Pewnie sobie ojciec myśli, po co ja w ogóle z takim człowiekiem przebywałam chociaż minutę. Charakterystyka ewidentnie nie brzmi zachęcająco. Może trudno w to uwierzyć, ale ja się przy nim naprawdę czułam, no w pewnym sensie chociaż, zaopiekowana. Że ktoś przy mnie był, że kogoś obchodziło, jak się czuję, czy wszystko jest okej, czy potrzebuję pomocy. Wiem, że to, co napisałam wyżej, w ogóle o tym nie świadczy, ale naprawdę tak się czułam. A to z kolei sprawiało, że bardzo trudno było mi ten kontakt zerwać, mimo prób, które naprawdę podejmowałam. Jednocześnie w tym czasie zaczęły mnie nawiedzać okropne sny, że jestem opętana. Śniło mi się, że coś mnie przydusza, że coś jest w środku, że coś razem ze mną tam w środku siedzi. We śnie widziałam siebie opętaną przez coś złego. Za każdym razem, kiedy coś takiego mi się śniło, we śnie modliłam się z całą mocą do Matki Bożej. Odmawiałam zdrowaś Mario i natychmiast się wybudzałam. Modliłam się jeszcze chwilę przebudzona, aż zasypiałam już spokojnie. Wielokrotnie podejmowałam próby zerwania tej szkodliwej relacji oraz zaprzestania takiego trybu życia. Samotność jednak jest okropna, bo po krótszej lub dłuższej przerwie upadałam znowu w ten czy inny sposób. Nie potrafiłam znieść myśli powrotu do pustego mieszkania, jeśli nawet to wymagało picia przez cały wieczór i łażenia po mieście, aż się zmęczę i w domu po prostu padnę, prędzej czy później wybierałam tę opcję. Wiedziałam, że toczę walkę z samą sobą, ale nie potrafiłam się za nią odpowiednio zabrać. W pewnym momencie nawet poprosiłam mamę, żeby mnie zabrała do jakiegoś egzorcysty. Znała takiego jednego księdza i poszłyśmy tam. On się nade mną modlił. To chyba pomogło. W wieku 25 lat, kiedy według mojego idealnego planu miałam już brać ślub, leżałam na samym dnie samotności i nie bardzo potrafiłam się wydostać. W końcu rzeczony chłopak z demonem na plecach oznajmił, że się wyprowadza do innego kraju. To było jak kamień z serca. Wiedziałam, że to będzie dla mnie zbawienne, że sobie w końcu pójdzie i ta relacja się po prostu skończy. Prosił mnie nawet, żebym też rozważyła taką przeprowadzkę, albo może żebym go odwiedzała, ale nawet nie chciałam o tym słyszeć. Oczywiście w jakiś sposób miałam serce złamane, to bolało, ale poczucie, że się od tego uwolnię, było dla mnie ważniejsze. Odkąd ten chłopak wyjechał, moje życie zaczęło się prostować. Jednak nadal zdarzało mi się podejmować okropnie głupie decyzje. Nadal miałam problem z poczuciem, że mam prawo stawiać trudne i twarde warunki drugiej stronie, no ale przestałam chodzić na wszelkie wyjścia, przestałam nadużywać alkoholu, no tam czasem jakieś potknięcia były i zaczęłam się uczyć przebywać sama ze sobą. W pewnym momencie postanowiłam zmienić pracę. Doszłam do wniosku, że w obecnej nie jestem już szczęśliwa i nic już mnie tu nie czeka. I nagle mnie olśniło. Skoro pracę zmieniam, to może by tak też zmienić miasto. Ni stąd, ni zowąd postanowiłam poszukać pracy w dwóch zupełnie innych rejonach Polski. Do jednego miasta wysłałam kilka aplikacji, do drugiego tylko jedną. I okazało się, że ta jedna wystarczyła. Już na drugi dzień zaprosili mnie na rozmowę. Zgodziłam się, wsiadłam w pociąg i pojechałam. Parę dni później ukończyłam kolejne etapy rekrutacji i po chwili już miałam złożoną ofertę. Pozostałe firmy były w trakcie ustawiania rozmów, a tu już miałam ofertę. I to bardzo, naprawdę bardzo dobrą, właściwie wymarzoną. Już po rozmowie rekrutacyjnej wiedziałam, że dostanę tę pracę. Czułam, że to po prostu jest to. I kiedy stojąc na przystanku, rozmawiałam przez telefon z mamą, mówiąc jej, że chcą mnie tam, że dostałam tę pracę, czułam w środku, jak wypełnia mnie pewność. Powinnam wziąć tę pracę, to jest moja droga, właśnie tam. Przyjęłam ofertę i po kilku miesiącach przeprowadziłam się do kompletnie obcego miasta, gdzie nikogo nie znałam. Byłam tam może z raz tylko z rodzicami, kiedyś jak byłam dzieckiem, i to tylko przejazdem. Wszystko nowe. Jak się później dowiedziałam, dzień mojej przeprowadzki był dniem urodzin mojego przyszłego narzeczonego. Poznałam go parę dni później, w walentynki, w nowej pracy. Zaprzyjaźniliśmy się, zaczęliśmy ze sobą bardzo dużo pisać. Spędzaliśmy czas popołudniami, ale ponieważ spotykałam się wtedy z kimś innym na odległość, nic więcej się między nami nie działo. Jednak nie mogłam się oprzeć wrażeniu, że po prostu nie mogę bez niego wytrzymać. Ciągle chcę z nim spędzać czas, rozmawiać, wiedzieć, co myśli na różne tematy, w ogóle robić wszystko. Jednocześnie w Nowym Mieście nauczyłam się czerpać ogromną przyjemność z przebywania w swoim własnym towarzystwie. Bez internetu i telewizji, bo przez kilka miesięcy zupełnie sobie nie zajmowałam głowy podłączaniem tego. Tamta relacja na odległość oczywiście szybko się rozpadła. A my z tym nowym zostaliśmy parą. Nie chodzimy na żadne pijackie imprezy. Lubimy czas na świeżym powietrzu, taki spędzony aktywnie. Oglądamy filmy, seriale, szanujemy się nawzajem i bardzo się kochamy. A w tym roku bierzemy ślub. Nie ma dramatów, nie ma oszukiwania, nie ma braku szacunku. Nie muszę naginać swoich granic. Zaraz po przeprowadzce do nowego miasta miałam jeszcze jeden raz sen o opętaniu. Śniło mi, że śpię w łóżku. Obok przy biurku siedzi mój dzisiejszy narzeczony. A wtedy jeszcze nowy kolega z tej nowej pracy, bo on taki wtedy był. I on mnie pilnuje, żebym mogła spać spokojnie. I nagle czuję, że coś jest nade mną, łapie mnie za szyję i ciągnie po ścianie do góry. Ale w tej chwili on się odwraca i rzuca mi się na ratunek. Wtedy się obudziłam, oparta o ścianę. Oczywiście to był tylko sen, jednak uderzyło mnie, że już wtedy moja podświadomość widziała w nim bezpieczeństwo, że to on mnie uchroni przed tym, co złe. Oczywiście przede wszystkim chroni Pan Bóg, ja to naprawdę wiem. I tak już zawsze, już we śnie, jak modliłam się do Matki Bożej o ratunek, to po prostu wiem, że chodzi o poczucie bezpieczeństwa właśnie u Boga. To był ostatni taki sen i nigdy już nic takiego mi się nie śniło, a minęło już kilka lat. Znów jestem tą samą romantyczką, co dawniej. Lubię robić te same rzeczy, które lubiłam, zanim się wpakowałam w to całe G. I dużo, dużo częściej jestem z Bogiem. Słucham Ojca nagrań na YouTubie. Modlę się, mówię różaniec, koronkę. Dbam o znacznie częstszą spowiedź niż dawniej. Mój narzeczony nie ma takiej potrzeby, ale chodzimy razem do kościoła. On akceptuje to i szanuje, że ja taką potrzebę częstszego bycia z Bogiem odczuwam. Dziś już wiem, że przez cały ten czas, kiedy ja najwyraźniej próbowałam siebie zniszczyć, Bóg szukał kontaktu ze mną. Kiedyś na ulicy ni z tego, ni z owego podeszła do mnie siostra zakonna, wręczyła plik małych karteczek z koronką do Bożego Miłosierdzia i powiedziała, żebym sobie wzięła taką jedną, a resztę bliskim dała. Nic z tego nie rozumiałam wtedy i nie wiedziałam, dlaczego podeszła akurat do mnie, ale dziś już wiem, że to pewnie Pan Bóg próbował jakoś dostać się do mnie. To Pan Bóg zachęcał mnie do tej wyprowadzki, czekał na mnie cierpliwie, aż zerwę z tym wszystkim, co mnie zniewalało. Nie twierdzę, że jestem idealna i wszystkie moje decyzje są doskonałe, ale na pewno jestem teraz naprawdę sobą i chcę stawać się lepsza dla siebie i innych. I tak, wezmę ślub w wieku 31 lat, o 6 lat później, niż sobie to zaplanowałam. No i tych dzieci do 30 wszystkich też chyba nie będę mieć. Mieszkam w mieście, o którym nigdy bym nie pomyślała, że się tam kiedykolwiek wyprowadzę i jestem niesamowicie szczęśliwa, że to właśnie taki plan miał na mnie Pan Bóg. I dziś z perspektywy czasu widzę, że mając 25 lat, po prostu nie byłam na to wszystko jeszcze gotowa. Pozdrawiam serdecznie. Twoja powszedniość. Moi drodzy i moja kochana, wiem jak masz na imię, no nie mogę powiedzieć, bo prosiłaś, żeby nie. Bardzo dziękuję za tą historię. Koń, jak zauważyliście, nie było w tej historii jakichś bardzo dramatycznych momentów. Oczywiście działo się dużo, dużo złego w życiu naszej bohaterki, to jasne. Był też chłopak z demonem na plecach. I tak w ogóle na początku też myślałem, żeby z niego zrobić główny wątek tego, ale pomyślałem sobie, że nie, to właśnie nie o to chodzi, to nie o to chodzi. To nie tędy droga. Koń, chciałbym, żebyście w tej historii zobaczyli coś, co mam nadzieję już jakoś widzicie. Co się przeplata od początku do końca, co jest motywem przewodnim, co jest mechanizmem przewodnim. I dlatego też nazwałem tak jakby bohaterkę, bo nazwałem ją powszedniość. Zobaczcie, na czym polegała wiara na początku naszej kochanej bohaterki. Nie jest tak, że nie była osobą wierzącą, nie. Z katolickiej rodziny, uwaga, chodząca co niedzielę na mszę świętą, spowiadająca się raz na jakiś czas, może nie bardzo często, ale jednak raz na jakiś czas, czy nie tam raz na 10 lat. Tylko taka, która się modli. Widzicie, wieczorem był pacierz. Modliła się. Oddawała pewnie swoje życie raz na jakiś czas Panu Bogu. Otóż, moi drodzy, jak się okazuje, taka powszedniość z Bogiem, tylko ta powszedniość taka niedobra, Bo oczywiście jest powszedniość, która oznacza codzienne przebywanie ze sobą, nie? Ale taka powszedniość, gdzie człowiek ma takie poczucie, no przecież jestem wierzący, przecież chodzę do kościoła, przecież się spowiadam raz na jakiś czas, no matko, no nie bądźmy fanatykami. Zobaczcie, do czego prowadzi taka powszedniość. Prowadzi do tego, że tak naprawdę człowiek ma w sercu pustkę i nasza kochana, ciągle mam tutaj to imię na myśli, miała w sercu tą pustkę, która jej kazała właśnie jakoś zapełnić to wszystko, nie? Zobaczcie, najpierw była praca, rzuciła się w tysiące różnych obowiązków, nie? Potem, kiedy udało się to zrobić, praca się skończyła, no to się rzuciła w rozrywki, tak? Na szczęście, tak jak mówię, nie poszła w jakieś narkotyki i tak dalej, ale właśnie, imprezy, alkohol, mężczyźni i tak dalej, nie? Ciągłe zapełnianie pustki. Bardzo mi się spodobało tam pod koniec, jak napisała, że uczy się przebywać ze sobą, że to ją bardzo cieszy. Że ten czas, kiedy była na początku, nie, w tej miejscowości, ja wiem, o jakim tu mieście jest mowa, bo mi napisała, tylko też prosiła, żeby nie podawać. Rzeczywiście to bardzo piękne miasto jest. Była tam przez parę miesięcy, tak, bez internetu, bez telewizji i uczyła się czerpać ogromną przyjemność, jak napisała, z przebywania w swoim własnym towarzystwie. Czyli próba spotkania ze sobą. Kochani, powszedniość, tylko ta, mówię, ta taka negatywna, ta powszedniość, czyli tak naprawdę taka nijakość, ona zabija, kochani. Powszedniość w byciu z Bogiem, jeżeli ktoś ma takie poczucie, no ale przecież jestem katolikiem, przecież chodzę do kościoła w niedzielę, przecież się spowiadam, nie wiem, na święta, albo nawet i częściej, może i co 2-3 miesiące się spowiadam. Ale kochani, jeżeli nie wejdziemy w autentyczną relację z Bogiem, w wielką bliskość z Bogiem, to kochani, zły będzie szukał wszelkich możliwych środków do nas. I czasem się to dzieje w ten sposób, że doprowadzi człowieka do jakichś wielkich upadków i dlatego wiele historii, które wam to czytam, to są historie naprawdę bardzo traumatycznych przeżyć. Ale kochani, nie zawsze tak jest. Czasem jest dokładnie tak, jak pisze nasza bohaterka, że zły nie jest w stanie człowieka nakłonić do jakichś wielkich, nie wiem, przestępstw, wielkich tragedii, tylko po prostu go rozmiękcza. Rozmiękcza go życiem, rozmiękcza go rozrywkami, rozmiękcza go prostymi przyjemnościami, gdzie mówią, przecież to jest nic złego. No co złego w imprezach, co złego w alkoholu? Uwaga, bo rzeczywiście nic złego. Ale kiedy to staje się sensem życia, kiedy to się staje wypełnieniem życia, no to jest dramat. Jeżeli mogę, kochana autorko tej wiadomości, chciałbym do ciebie mówić po imieniu, w mojej głowie mówię do ciebie po imieniu, to chciałbym leciutko cię tylko przestrzec. Proszę cię, nie odbieraj tego jakoś źle, błagam cię, mam nadzieję, że tego źle nie odbierzesz, ale bardziej poszukaj Pana Boga jeszcze. Jeszcze bardziej. Tak jak piszesz, oczywiście zrobiłaś już super drogę. Naprawdę, super drogę zrobiłaś już. Ale szukaj Go jeszcze bardziej, bo zobaczysz, zły będzie chciał jeszcze rozmiękczyć coś. Będzie chciał w ten twój teraz dobry związek, którym jesteś, tak? Niedługo ślub, super w ogóle, świetnie, jeżeli chcecie być razem, chcecie budować dobrą rodzinę właśnie, gdzie umiesz stawiać granice, gdzie się nie zgadzasz na niedobre rzeczy, gdzie jest właśnie szacunek, gdzie się nie krzywdzicie, w ogóle super, nie? Ale szukaj Pana Boga jeszcze bardziej, proszę cię, jeszcze więcej. Potrzebuję tu na koniec tej wiadomości, kochana, jeszcze więcej ognia, jeszcze więcej pragnienia. Kochani, ja to znam, też miałem takie okresy w życiu, one się ciągle też jakoś tam, bo one tak się przeplatają, zły z tym próbuję wejść. Takiej właśnie byle jakości, niejakości, takich prostych rzeczy. I mówię, to nie chodzi o złe rzeczy. To nie chodzi o to, kochani, że robimy coś złego. Nie, to są często rzeczy normalne, jakoś tam, nie wiem, przyjemności albo zwykłe radości. I one same w sobie nie są złe. Ale kiedy się stają treścią życia, kiedy nie ma nic więcej, kiedy nie chcemy więcej, a Pan Bóg nas naprawdę stworzył do czegoś dużo, dużo więcej, to w to wchodzi zły i zabija pomału, odbiera radość, odbiera szczęście, odbiera nadzieję. Człowiek wtedy musi szukać jakiegoś wypełnienia i tutaj dopiero otwiera się droga do jakichś dramatów, nie? Zobaczcie, nasza kochana bohaterka była przez rok no, z jakimś naprawdę człowiekiem, który szczęścia jej nie mógł dać, nie? Z demonem na plecach. Oczywiście nie miał żadnego demona na plecach, w sensie dosłownym, mam nadzieję, że to rozumiecie. To nie tak, to nie tędy. Ale właśnie, ta nijakość sprawia, że chodzisz z demonem na plecach. Czyli nie tak, że on cię od razu opęta, nie tak, że to oczywiście zrobi ci coś bardzo, bardzo złego. Nie, bo nas Pan Jezus też broni, kochani. Ale masz go nieustannie na plecach i on tam ci ciągle do ucha coś szepcze. A to się wszystko bierze właśnie z takiej powszedniości, z takiej codzienności, tylko tej takiej niedobrej, bo jest dobra oczywiście codzienność. Bo nie chodzi mi oczywiście, kochani, o to, że życie musi być zawsze pełne fajerwerków. To nie o to chodzi. Tylko żeby nie spowszedniało, nie zmurszało. I dlatego tę historię wam dzisiaj przeczytałem. Bo ona jest bardzo piękna. Ona jest bardzo piękna. Z takiego niby niewielkiego dramatu robią się właśnie straszne problemy. Gdzie robi się potworna samotność, gdzie robi się potworny głód. Chociaż niby nic złego się nie wydarzyło. Kochana autorko, bardzo dziękuję Ci za Twoją wiadomość. Bardzo jest piękna. Pożyczę tylko rozpal jeszcze bardziej. Ogień bycia z Panem Bogiem. Jeszcze więcej, jeszcze bardziej Go poszukaj, jeszcze bliżej. Chłopaka też zaraź. Jeżeli tego słucha Twój narzeczony, oj, ten ogień to jest coś najpiękniejszego na świecie. Fajnie, że oczywiście to szanujesz i fajnie, że chodzicie razem. Wierzę, że Pan Bóg Was tym poprowadzi też. Bardzo dziękuję za tę historię, naprawdę kochana. Bardzo, bardzo dziękuję. Moi drodzy, na dzisiaj tyle w tych naszych historiach. Pewnie się usłyszymy za tydzień i moi drodzy, wiem, to będzie straszne, ale za tydzień będzie prawdopodobnie chyba ostatnia historia na jakiś czas. Myślę, że wakacje będzie chyba przerwa. Kochani, bo strasznie dużo tego tam ostatnio nagrywam różnych rzeczy i myślę, że potrzebujemy też takiej, znaczy ja też potrzebuję przerwy. Oczywiście historie wrócą, proszę się nie martwić, one wrócą. To jest dla mnie bardzo ważna część langustowa. A taki też mała przerwa nam się przyda. Ale na pewno spotkamy się za tydzień jeszcze, więc to sobie jeszcze pogadamy. Tymczasem pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Dziękuję Wam, ściskam Was, pozdrawiam Was, błogosławiam Was i miejcie się proszę najlepiej na świecie z Bogiem.